Rozmowa dnia.
Pan doktor Michał Sutkowski, prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
Wątek podstawowy naszej rozmowy składa się z czterech liter HMPV.
Tak jest, rozszyfruję. Human, czyli ludzki, meta, pneumo, wirus.
Metapneumowirus. Trudne do wymówienia, ale tak się...
Tak jest.
Tak to się nazywa. W ostatnich tygodniach w Chinach na ten temat wiele pisano, a skoro w Chinach, tak, no to jak rozumiem, już mamy pełne prawo się obawiać po tym, co wydarzyło się kilka lat temu w przypadku koronawirusa.
No dokładnie tak jest. I nie wiadomo, czy do końca te informacje nie będą takie, jak informacje, którymi nas zarzucano 5 lat temu, czyli w zasadzie brakiem informacji, przynajmniej na wstępie. Wiemy, że mamy epidemię w Chinach tego wirusa, w północnych Chinach, w północno-wschodnich prowincjach. Tam, gdzie teraz jest najchłodniej, te temperatury sięgają 30 minus, 40 minus. To jest też świetna pożywka dla tego wirusa. Wirusa, który jest znany nie za długo, od 2001 roku. Wirusa, który jest z rodziny pneumoviridae, czyli z takiej rodziny jak grypa i tego pochodne, podobne, ale przede wszystkim grypa. Ta rodzina charakteryzuje się oczywiście powinowactwem do dróg oddechowych, czyli mamy kaszel, mamy ból gardła, mamy wysoką temperaturę. No ale jeżeli to dotyczy takiej populacji jak Chiny, a dzisiaj oceniamy, że to jest populacja mniej więcej, gdzie ta epidemia jest, połowa Europy, no to mamy się czego obawiać.
Mm-hmm. W 2001, jak pan powiedział, panie doktorze, został rozpoznany, czyli dużo wcześniej jak koronawirus.
Tak.
Czyli
tak,
był wirusem znanym.
Tak.
Czy z punktu widzenia ludzkiego organizmu to ma znaczenie?
To ma znaczenie, dlatego, bo część z nas na pewno zetknęła się z tym wirusem. Wirus został wyizolowany dokładnie w 2001 roku w Holandii przez panią profesor Bernadette van Hogen i jej współpracowników u 28 dzieci. I od tego czasu, od listopada 2001 roku, mamy pewien monitoring dotyczący tego wirusa. Ten monitoring przydaje się krajom na przykład ościennym wobec Chin. Indie patrzą uważnie i monitorują. Są pierwsze przypadki w Indiach, trzeba powiedzieć. Natomiast tam oczywiście sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż w północy Chinach. To jest też sytuacja, to jest dobre pytanie, to co pan redaktor, o co pan redaktor pyta. Mianowicie to, że wiemy, jaki to jest wirus, to jest jedno, ale to, że zapewne populacja osób dorosłych zetknęła się z tym wirusem, powoduje, że trochę dorosłym będzie tym razem łatwiej.
Nieco prawdopodobnie.
Tak, jest większa odporność w tej części populacji. Oczywiście ta odporność też jest względna, bo jeżeli popatrzymy na osoby starsze, dużo starsze, schorowane, mówiąc najprościej, z tymi chorobami współistniejącymi, o których tam często mówiliśmy, no to oczywiście sytuacja też jest trudna. Natomiast chorują przede wszystkim dzieci do 14 roku życia, z akcentem na dzieci do 5 roku życia. I te zachorowania zwykle, to są badania na przykład amerykańskie, dotyczą górnych dróg oddechowych na szczęście, ale w 12% w jednym z badań wyszło, że jednak dotyczy 12% tych zakażeń kończy się zapaleniem oskrzeli, zapaleniem płuc i podobnie jeśli chodzi o hospitalizowane dzieci.
Panie doktorze, ale jeśli zajrzeć na listę objawów, mamy kaszel, gorączka, zaczerwienione gardło, duszność, chrypka, no nic innego jak przeziębienie. No dobrze, w skrajnym przypadku to może być wstęp do grypy.
Tak, no tak, tak, tak pewnie będziemy na razie oceniać, dlatego, bo oczywiście takich testów w powszechnym stosowaniu nie ma. Te testy zaczynają się w szpitalach zakaźnych, więc na razie z tymi objawami, o ile występują takie objawy i zgłaszamy się do lekarza, będziemy mówili, że jest to choroba wirusowa, że jest infekcja wirusowa i patrzyli, monitorowali, jak ona się będzie rozwijała u danego pacjenta. Małe dzieci oczywiście chorują poważniej. Tutaj największe zagrożenia widziałbym w przypadku, kiedy póki co na razie w Chinach. To jest może najważniejsza informacja. Póki co na razie w Chinach. Ale największe zagrożenia widziałbym w grupie między 6 miesiącem a 12 miesiącem. Ten wirus jest podobny do wirusa RSV, ale atakuje nieco później. Wirus RSV to jest taki wirus, który atakuje w 2., 3. miesiącu życia. Ten atakuje w 6., 12. I to jest ta najbardziej narażona grupa na problemy powikłania w postaci zapalenia płuc, oskrzeli, niewydolności oddechowej, właśnie z dusznością, z jakimiś powikłaniami. I druga grupa to są osoby już bardzo, bardzo chore, a zatem osoby z takimi zespołami kruchości, czyli osoby już naprawdę senior, senior plus byśmy powiedzieli, albo z dwoma plusami. I te osoby też mogą być narażone na tego typu zakażenie.
Czy wirus stanowi zagrożenie dla życia? Odnieśmy to do koronawirusa.
Jeżeli byśmy odnosili jeden do jednego na podstawie tego, co dzisiaj wiemy, to zdecydowanie niestety koronawirus był silniejszym, potężniejszym, bardziej niebezpiecznym patogenem, mającym swoje skutki do dzisiaj w postaci post-covidu, czy jeszcze utrzymujących się objawów, często long-covidu w przypadkach zakażeń. Natomiast no o tyle sytuacja jest dynamiczna, że trzeba powiedzieć, że ta pierwsza fala COVID-u też nie była aż tak dramatyczna. Dopiero druga fala, czyli fala Delta, przyniosła taką mutację wirusa i tego należy się obawiać. Tego nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Dlatego nie należy panikować, należy monitorować.
No i ograniczać niewątpliwie tak zwaną transmisję wirusa.
Tak jest.
Jest takie sformułowanie, pilnować higieny.
Dokładnie tak.
A jeśli by ktoś zapytał o lekarstwo?
Lekarstwa póki co nie mamy i nie mamy od 2001 roku. Specyficznego leku na metapneumowirusa nie ma i pewnie jeszcze trochę potrwa, żeby taki lek znaleźć, wynaleźć, sprawdzić.
Panie doktorze, zmieńmy temat, chociaż wciąż będziemy mówili o chorobie, mianowicie o kokluszu, zwanym krztuścem. Ubiegły rok, a zwłaszcza jego końcówka, przyniosła bardzo wiele informacji o wzroście liczby zachorowań na koklusz. I w tym kontekście, jako że na koklusz można się szczepić, a wręcz nawet należy się szczepić,
tak jest,
pojawiła się informacja niebezpieczna. Dotyczy odmowy przyjmowania szczepień.
Tak.
Państwowy Zakład Higieny podał pewne dane, które mówią o w 2003 roku, czyli lat temu 22 prawie, było 3077 odmów. W roku 2003, czyli 2 lata temu, uwaga, 87 344 odmowy. I ta liczba rośnie. Czy rok 2025 będzie kolejnym, w którym zwiększy się liczba odmów? Jak pan sądzi?
Myślę, że tak. Nie mamy do tej pory regulacji prawnych, ale przede wszystkim mamy sytuację zupełnie patologiczną, jeśli chodzi o odmowy. Tych odmów jest tak naprawdę jeszcze więcej, bo my mówimy o odmowach, które zostały zauważone, uchwycone przez system, zarejestrowane. Tych odmów jest o tyle więcej, że dziecko dzisiaj w Polsce może być leczone w gabinetach prywatnych i gabinet prywatny nie, po prostu z różnych powodów, nie ma obowiązku pytać o szczepienia. Co się okazuje? Są rodzice, którzy unikają szczepień ochronnych. No, nie chciałbym w ich skórze być za 20 czy 30 lat, dlatego, bo są, chociażby od tego zacznę problemu, są procesy rodziców poprzez dzieci, które idą na drogę sądową z rodzicami w związku z chorobami, których doświadczyły na skutek niefrasobliwości, mówiąc delikatnie, rodziców, które ich nie zaszczepiły. Ale oczywiście problem nie leży w tym, kto kogo będzie karał i dlaczego, bo to jest problem zupełnie marginalny. Leży w świadomości. Świadomość to jest edukacja plus chęć jej użycia. Edukacja plus chęć jej użycia. Trzeba wierzyć w naukę, bo tylko to nam zostało. A szczepienia, które pan redaktor wspomniał, powodowały, że zmniejszyła się liczba chorujących na tą groźną, niebezpieczną i też śmiertelną chorobę jak krztusiec, nawet z 96 tysięcy do 500 przypadków rocznie. Takie lata były wtedy, kiedy nikt nie deprecjonował szczepień.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Pan doktor Michał Sutkowski, gość magazynu W Samopołudnie.